Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co trzeci Polak, proszę panów, nigdy nie starał się o podwyżkę pensji, wynika z badania Pracuj.pl Polacy w środowisku pracy. Co więcej, nasi rodacy woleli dostać wyższą pensję zamiast oferowanych benefitów, choćby w sytuacji, nawet gdyby wartość tych benefitów była dosyć spora, to oni by nawet woleliby, żeby ich pensja była troszkę wyższa, a ten dodatek mógłby być w wartości niższej niż gdyby dostali z benefitami. Czy polski pracownik, panów zdaniem, ma problem z rozmawianiem o pieniądzach i właśnie o swoich pieniądzach?
Polski pracownik ma Marek generalnie problem w działaniu na swoją rzecz, w ramach swojego dobrze pojętego interesu, i na przykład mają niską zdolność czy skłonność, nie zdolność, raczej skłonność do organizowania się na przykład w związki zawodowe. Bo tam, gdzie funkcjonują związki zawodowe, negocjowanie podwyżek i podwyżki wynagrodzeń są czymś normalnym, i co roku, gdy siadamy z pracodawcami do rozmów, zawsze tak te rozmowy prowadzimy, aby pracownicy, rozwijając swoje umiejętności i dając większą wartość dodaną dla firmy, też partycypowali w sukcesie firmy. I to się sprawdza. Tam, gdzie są związki zawodowe, a szczególnie tam, gdzie jest Solidarność, lepiej się zarabia, lepiej się pracuje, a skala łamania prawa jest dużo, dużo niższa.
To się nazywa autopromocja.
To jest chyba taki szerszy problem.
Ale nie wszędzie jest szansa, żeby związki zawodowe założyć. Są małe firmy, mikrofirmy, w których jest po kilka osób. Tam trudno się zorganizować. No i dlaczego?
To nie jest prawda. Mm-hmm. Trudno jest, to jest oczywiste. Łatwiej jest w dużych organizmach, gdzie dużo łatwiej znaleźć liderów.
A więcej pracowników jest większa liczba osób, które się zgłoszą.
Ale każdy pracownik może się zorganizować bez swojej organizacji zakładowej w regionach i w innych organizacjach istniejących. Także to jest tylko kwestia, czy chce sobie pomóc i chce podziałać w swoim interesie, czy nie chce.
No ale nie wszyscy mają siłę przebicia. Dlaczego aż 32% z nas nie próbuje rozmawiać o podwyżce, pan Mateusz Marmołowski?
My jako Polacy mamy ogólnie problem z rozmawianiem na temat pieniędzy. To jest dla nas troszeczkę temat tabu. Wstydzimy się go. No jest to trudny temat i wiele osób, być może wynika to z historii, być może wynika to z innych cech jakichś narodowych, tak widzę, bo to niezależnie od szczebla widać taką pewną niechęć albo zawstydzenie przy rozmowie o pieniądzach. I czy to jest umowa o pracę, czy to jest jakakolwiek inna forma umowy typu specjalista, który nas w domu odwiedza. Zawsze jest kłopot w rozmowie na temat stawki, kwoty. To są takie niekomfortowe dyskusje. To wynika. Natomiast jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju związki, to tutaj może trochę stanę w obronie pracodawców, bo pracodawcy nie zrzeszają się w związki po to, żeby rozmawiać z pracownikami. Jakby wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi i wydaje mi się, że pracownik jest w stanie sam jako jednostka rozmawiać z pracodawcą. Nie potrzebuje do tego sztucznych struktur, które powodują i utrudniają jakby elastyczność w zatrudnieniu. Bo bądź co bądź, ale no, związki zawodowe... Ja nie widzę wielkich zalet związków zawodowych co do zasady, jeśli chodzi o małe czy większe firmy. Jest to trudna struktura w zarządzaniu i powoduje, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie wydajnie pracować.
Ale wręcz odwrotnie, panie prezesie. Przedsiębiorstwo, które ma za partnera zorganizowaną załogę, szczególnie duże przedsiębiorstwo, szczególnie związki zawodowe przydają się w czasach trudnych, bo wtedy, kiedy jest dobrze, to wszędzie jest dobrze, płaci się, wszystko funkcjonuje, jest okej. W sytuacji, gdy na przykład przed firmą stoją tak trudne procesy jak zwolnienia grupowe z powodu sytuacji firmy, gwarantuję to panu, bo to jest wiedza z autopsji przerobiona wielokrotnie, Każde takie zwolnienia czy trudne procesy przeprowadzane są dużo mniej boleśnie i związki zawodowe stają się wtedy niezwykle ważnym sojusznikiem dla pracodawcy. Szuka się takich osób, które mniej boleśnie można zwolnić, szuka się osób, których nie powinno się zwolnić. Ale tych zalet jest cała masa. Natomiast pracodawcy oczywiście, że się zrzeszają też w związki pracodawców, nieco w innym celu, ale szkoda, bo gdyby się zorganizowali lepiej, moglibyśmy rozmawiać na poziomie branżowym i na przykład o handlu w niedzielę nigdy nie rozmawialibyśmy w formie ustawy, tylko dogadywali się, jak zapewnić pracownikom lepsze warunki i wypoczynek właśnie w drodze dialogu dwustronnego. No ale pracodawcy są słabo zorganizowani i nie chcą takich rozmów prowadzić.
No to jeszcze.
Ja myślę, że tu nie znajdziemy wspólnego języka, natomiast są takie twory w polskim prawie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy wszelkie inne formy prowadzenia działalności. Jeśli pracownicy chcą się zrzeszyć, to mogą założyć firmę i podpisywać kontrakt B2B z inną firmą. Także ja, jakby mój świat wolnorynkowy wygląda w ten sposób.
Ale to jest ułuda. Wszędzie na świecie, nawet tam, gdzie warunki dla funkcjonowania biznesu są bardzo dobre, i tak więcej niż 5-10% osób nie jest zdolnych do prowadzenia samodzielnie biznesu. Reszta pracuje na rzecz, jedni organizują pracę, inni w niej uczestniczą. Proszę nie budować jakiejś fikcyjnej struktury, że jak chcecie, to sobie załóżcie firmę. Moi rodzice, mój ojciec był przedsiębiorcą i ja wiem, dlaczego nie jestem przedsiębiorcą. Wiem, jakie to trudne, wiem, jaki to ciężki kawałek chleba. I dlatego jestem pracownikiem, ale dobrym pracownikiem, z którego zawsze pracodawcy byli bardzo zadowoleni.
I wróćmy do tego badania. 71% respondentów uznaje, że oferty pracy powinny zawierać informacje o dokładnych lub przybliżonych zarobkach na stanowisku, którego dotyczy rekrutacja. 71%, no to miażdżąca przewaga. A jak to jest dziś właśnie z tymi ogłoszeniami i z informacjami w ogłoszeniach o zarobkach przybliżonych na danym stanowisku?
W naszej branży, w branży IT, to stał się od dobrych kilku lat standard i rzeczywiście jest coraz mniej ogłoszeń, gdzie nie ma widełek płacowych. Może nie są to precyzyjne stawki, to znaczy nie jest to precyzyjnie podane wynagrodzenie, ale są to pewne widełki od do. I właściwie to, co obserwuję na rynku w tej chwili, to ogłoszenia, które nie zawierają tej informacji, są dużo mniej popularne. W innych branżach jest oczywiście inaczej. Troszeczkę jest to spowodowane pewnie jakąś obawą o konkurencję, że jeśli konkurencja zobaczy, ile płacimy, to będzie jej łatwiej negocjować, ale to nie jest dobry kierunek. To znaczy ja jestem zdecydowanie za tym, żeby być otwartym, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń i po prostu dawać pełną ofertę pracy, włącznie z proponowanym wynagrodzeniem albo zakresem wynagrodzenia, bo ono jest oczywiście zawsze zależne od naszych doświadczeń. Mamy osoby o różnym doświadczeniu i na tym samym stanowisku osoba z większym doświadczeniem powinna według mnie zarabiać więcej.
Związki zawodowe dają solidne narzędzie, żeby bez dodatkowych żadnych ustaw, bez żadnych dodatkowych zmian w prawie takie informacje uzyskiwać. I to właśnie ten partner w postaci zorganizowanej załogi też daje pracodawcy gwarancję, bo to nie jest zawsze wina wyłącznie właściciela czy tego bezpośredniego pracodawcy. Często to jest wina jego podwładnych, tych kierownictwa czy managementu niższego szczebla, które prowadzi jakąś tam swoją politykę, niekoniecznie uczciwą i zgodną z tym, czego chce pracodawca. No ale gdy załogi są niezorganizowane, to rzeczywiście jest bardzo wielu pracodawców w Polsce, którzy no niestety pozwalają sobie na różne niecne praktyki. Tutaj akurat branża IT jest bardzo specyficzną branżą i niereprezentatywną, jeśli chodzi o ogół polskich pracodawców.
No a jak to wygląda z tymi ogłoszeniami u ogółu?
U ogółu to wygląda niestety najczęściej tak, że na początek jak się przychodzi, to jest zupełnie inaczej niż to było przedstawiane. Bardzo często okazuje się, że oferta jest na przykład w ramach umowy zlecenia, a nie umowy o pracę, jak to było deklarowane, bo niby ta umowa o pracę, ona oczywiście będzie, ale najpierw w cudzysłowie w ramach tak zwanego okresu próbnego na zleceniu, a potem się okazuje, że to wcale nie jest tak, jak miało być. I niestety wielu pracodawców to robi, chociaż ja też nie chciałbym, żebyśmy odnieśli wrażenie,
że
większość polskich pracodawców
nie.
To są porządni, uczciwi ludzie i to jest ogromna większość. Mówimy o marginesie, ale ten margines też jest niestety spory, bo on w zależności od szacunków jest kilkunasto do nawet 20%. To jest dużo za duże, ale pamiętajmy, pracodawcy to są tak samo jak my, pracujący ludzie, uczciwie chcący zarobić na chleb, a nie budzący się codziennie rano z przeświadczeniem, kogo by tu jeszcze orżnąć i kogo by tu jeszcze oszukać.
Dziękuję bardzo, bo tak właśnie...
Ale nie musi mi pan dziękować. Jesteśmy partnerami, właśnie widzi pan. My, będąc zorganizowaną załogą i prowadząc dialog z pracodawcą, bardzo dużo się od tego pracodawcy uczymy. I bardzo stajemy się zakładnikiem wiedzy i sytuacji naszych firm. I nie ma przypadku w Polsce, żeby z powodu związków zawodowych jakakolwiek firma upadła. A podam panu dziesiątki przykładów, gdzie firma przeszła bardzo ciężkie sytuację właśnie dzięki temu, że miała zorganizowaną załogę i partnera, z którym ciężkie problemy mogła rozwiązać.
Tak, tylko właśnie podał pan przykład kolejny na tą moją tezę, że związek zawodowy de facto jest firmą, dlatego że ktoś w imieniu związku, czyli szef firmy, negocjuje stawkę dla swoich wszystkich pracowników, więc ja dalej będę obstawał przy swoim.
Związek zawodowy to są zorganizowani pracownicy, to nie jest jakaś organizacja z zewnątrz, to nie jest jakaś instytucja. Grupa pracowników postanawia rozmawiać z pracodawcą wspólnie, mieć większą siłę przebicia, zrównoważyć tę jego przewagę, którą ma w sposób naturalny i wybiera spośród siebie lidera, bo przecież nie będzie pan rozmawiał z 300 ludźmi naraz, tylko
i nie
z jednym.
Rozstrzygniemy już...
To jest właśnie definicja firmy.
I nie rozstrzygniemy tego już dzisiaj. Zmieniamy temat, proszę panów, bo tak moglibyśmy i 3 godziny rozmawiać.
Ale widzi pani redaktor, jak nam potrzebne są takie dyskusje?
No, chyba poprosimy o wydłużenie czasu audycji. Tak, akurat na wtorkowe to 2 godziny. I będą mogli się pracodawcy ze związkowcem, ze związkami dogadać. Gdański sąd wpisał długi dewelopera w księgi wieczyste sprzedanych lokali. W konsekwencji wierzyciele mogą domagać się spłaty od właścicieli mieszkań. Prokurator generalny skierował do sądu 12 skarg nadzwyczajnych w tej sprawie, a chodzi o sprawę budynku wielorodzinnego we Władysławowie, u nas na naszym podwórku. W umowach deweloper zobowiązał się do wybudowania nieruchomości i przeniesienia na rzecz nabywców własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnych, wolnych od obciążeń. I tak się też stało. Właściciele mieszkań potem znaleźli w księgach wieczystych wpisany dług dewelopera. Na ich interwencję ten dług został z ksiąg wykreślony, ale to z kolei oprotestowali wierzyciele, skierowali sprawę do sądu, który z powrotem wpisał długi dewelopera do ksiąg, a odwołania mieszkańców w tej sprawie oddalił. I dlaczego nadal słabsza strona, bo Kowalski niestety jest tą słabszą stroną, która nie zawiniła, spłaciła wszelkie należności, jest obarczana nie swoim długiem. Na ile powinno się zmienić prawo, żeby gwarantować jednak prawo do własności i nie różnicować tej własności na zasadzie, że własność Kowalskiego jest mniej ważna od własności wierzyciela?
Problem jest dużo szerszy i on nie tylko dotyczy tego przypadku z deweloperami, ale też w ogóle kredytów hipotecznych. Bo przypomnę, że nawet jak zawieramy umowę o kredyt hipoteczny, gdzie hipoteka jest zabezpieczeniem tego kredytu, to i tak odpowiadamy całym majątkiem, jeżeli z powodu niespłacania albo problemów ze spłatą kredytu bank siada nam na nieruchomość i tej nieruchomości jest za mało, żeby rozliczyć to roszczenie wobec banku, to siada nam się na pensję, siada nam się na inne elementy naszej własności i to jest pochodna tego. W większości krajów na świecie bank może tylko i wyłącznie windykować do wysokości tej konkretnej hipoteki, która jest zabezpieczeniem. Absolutnie powinno się to gruntownie w prawie przebudować, ale widać, że lobby bankowe jest dużo silniejsze. Nie mamy takiej siły przebicia jako społeczeństwo. Może też jesteśmy w cudzysłowie tylko, albo inaczej, tylko pozornie nazywani społeczeństwem obywatelskim, bo takie rzeczy powinny już dawno wybrzmieć w postaci pozwów i pozwów zbiorowych, żeby to prawodawstwo zmienić.
Mm-hmm. No tak, tutaj jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, to zdecydowanie się zgodzę. Rzeczywiście jest tak, że chociażby w Stanach Zjednoczonych odpowiadamy jedynie samą nieruchomością, a nie majątkiem własnym, więc jest to niesymetryczna umowa. Natomiast jeśli chodzi o księgi wieczyste, no to chociażby w Trójmieście mamy w tej chwili taką sytuację, że na wpis do księgi wieczystej czeka się 11 miesięcy. To jest już zupełnie niezgodne z jakimikolwiek standardami, nie mówiąc już o kosztach, które każdy z nas ponosi, czekając na taki wpis, bo ktoś, kto kupuje nieruchomość w kredycie hipotecznym, ma podniesione odsetki czy karne odsetki za to, że jeszcze nie ma własności. I tu jest chyba problem, że gdybyśmy zbudowali to w ten sposób, że księgę wieczystą otrzymujemy w momencie wydania mieszkania albo w momencie, kiedy stajemy się faktycznie właścicielem, otrzymujemy klucze. i byłyby budowane jakieś mechanizmy ochronne, które gwarantują te zapisy z umowy. Dlatego, że jeszcze słowo może o tych zapisach umownych. Mhm. Zapis w umowie był taki, że rzeczywiście nie można obciążyć mieszkańców i księga będzie wolna od obciążeń. Natomiast jeśli ktoś nie dotrzyma tego zapisu, to jedyne, co nas chroni, to kara umowna w umowie, dlatego że jeśli deweloper nie dotrzyma słowa, no to będziemy musieli się z nim sądzić i to się będzie teraz działo. Także dopóki nie ma kary umownej w umowie za niedotrzymanie tego zobowiązania, no to teraz przed mieszkańcami niestety jest żmudny kilkuletni proces i pewnie dojdą swego, ale będzie ich to kosztowało na pewno dużo emocji.
Pamiętajmy też, że w tej sytuacji ci mieszkańcy już są w swoich mieszkaniach, a mieliśmy mnóstwo przypadków, gdzie roszczenia pojawiały się zanim mieszkania zostały skończone. Wielu ludzi dawno już wpłaciło większość, a często i całość kwoty na mieszkanie. W międzyczasie deweloper bankrutował i wszyscy zostawali na lodzie i jeszcze zostawali z roszczeniami, więc sprawa jest niezwykle poważna i od lat nieruszona. Albo to lobby deweloperskie i bankowe jest tak silne, że jest nie do przeforsowania, albo nie ma zwyczajnie woli politycznej, żeby się tym zająć, co pewnie jedno z drugim się jakoś łączy.
No dobrze by było, żeby jednak ktoś się tym zajął, bo to naprawdę niebezpieczna sytuacja i bardzo, bardzo przykra.
Ale pani trafiła w sedno, pani redaktor. Ktoś by się tym zajął. No właśnie, każdy tak mówi, nikt się tym nie zajmuje, lata mijają i takich przypadków mamy w Polsce całe mnóstwo.
No a zwykły Kowalski jest wykorzystywany jako ta strona słabsza, której nie stać na armię prawników, bo przeciw sobie ma wierzyciela, który bez żadnego problemu otoczony właśnie prawnikami jest w stanie sprawę załatwić. A tutaj...
I na starcie został pozbawiony jakichkolwiek pieniędzy, bo już są roszczenia. On już wydał pieniądze, przecież
Kowalski,
nabycie mieszkania...
Kowalski, to pożyczone pieniądze coś najprawdopodobniej, prawda? Więc może zostać bez mieszkania i jeszcze z bardzo wysokim długiem. Zmieniamy temat na koniec już króciutko. Rozwój 5G w Polsce na razie raczkuje. Oczekiwania i nadzieje są ogromne. Czy ta technologia rzeczywiście może być kołem napędowym gospodarki? Czy stworzy nowe szanse rozwoju?
Prawdziwy przełom nastąpił już przy 3G, czyli powstania tego szerokopasmowego internetu i kolejne G w tej chwili LTE i 5G, a już nad 6G się pracuje i to całkiem poważnie. To jest tak naprawdę taka różnica jak między kluczem do odkręcania kół, a podnośnikiem i udarowym kluczem pneumatycznym, a więc daje nieograniczone wręcz możliwości i pozwala też na funkcjonowanie większej ilości urządzeń na tym samym terenie, czyli na przykład autonomiczne samochody czy inne tego rodzaju nowinki będą mogły hulać właściwie bez ograniczeń. Tak, to po prostu daje gigantycznie większe możliwości i samo w sobie jest narzędziem, które może bardzo sprzyjać rozwojowi, niekoniecznie w kierunku, który by nas ostatecznie zadowolił.
A jak wpłynie na życie zwykłych ludzi, czy wpłynie...
No i właśnie odpowiedziałem. Niekoniecznie musi to być dla nas dobre.
Do pana prezesa Marmołowskiego pytanie.
To są szybciutko trzy aspekty. Technologicznie rzeczywiście niesamowity rozwój. Społecznie widzę tutaj kłopot, że chyba już w ogóle z domu nie będziemy wychodzić, bo będziemy w stanie się w takiej formie połączyć, że będziemy czuć obecność drugiego człowieka wręcz. To będą takie transfery. No i zdrowotnie nie do końca jest to pewne, czy ta ilość fal wokół nas, która nas dzisiaj otacza i będzie otaczać, czy to rzeczywiście pozytywnie wpływa na nasz organizm. Wiem, że to jest temat tabu.
Kontrowersyjny.
Natomiast no, wiele było takich historii. Tak, bardzo kontrowersyjne, ale wiele było takich historii w naszej przeszłości, gdzie najpierw coś było z tematem kontrowersyjnym, a później się okazywało, że jednak coś w tym jest.
A z drugiej strony może brakuje nam jednak pewnej edukacji, bo nawet patrząc na działania przeciwników rozwoju 5G, w sytuacji, gdy im się wydaje, że powstaje maszty z 5G, oni niestety niszczą, nie mając wiedzy, inne maszty i te 3G, 4G, niekoniecznie 5G, bo po prostu nie wiedzą, że to nie jest 5G. A poza tym, no, żeby uspokoić nastroje i wytłumaczyć, zbadać to raz na zawsze porządnie.
Ja myślę, że najlepszym badaniem będzie niestety wieloletnie używanie tej technologii. Po latach dowiemy się, kto miał rację.
I tu stawiamy
jest
kropkę.
Jest ona nieunikniona i tak się przed nią nie ochronimy. Będą 6G, 7G czy inne G. To już jest wzrost paraboliczny, a nie liniowy, więc rozwój technologii jest niesamowity.
I tu stawiamy drugą kropkę. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.